po pierwszej części, która koncentrowała się na tym trójpodziale pracy, chciałabym przejść do omówienia i takich praktycznych wskazówek generałowej co do właśnie pracy nad sobą. Jadwiga Zamojska zaczyna ten temat bardzo odważnie, mówi wprost a propos pracy fizycznej, bo to jest jakby ten pierwszy rodzaj, pierwszy filar pracy, który chciałabym omówić. Więc Zamojska mówi wprost, że świat często pogardza pracą fizyczną. Traktuje ją jako coś gorszego, coś takiej drugiej kategorii, coś, co robią tylko ci, którzy muszą. Tak? I skoro świat tak myśli, to nic dziwnego, że i my w tę retorykę świata zaczynamy w ten sam sposób wchodzić. Nic dziwnego, że ciało buntuje się przeciwko wysiłkowi, który z kolei jest wymagany ze strony pracy fizycznej. Pycha nam też podpowiada, że to jest coś nie dla mnie, prawda? Zamojska idzie jeszcze dalej i mówi coś bardzo mocnego. Ona używa tutaj sformułowania praca ręczna, że praca ręczna, praca fizyczna jest trudna również dlatego, że otwiera niebo. A skoro otwiera niebo, to nieprzyjaciel zbawienia robi wszystko, żeby wzbudzić w nas do niej niechęć. Generałowa zauważa coś szczególnego, że w naszej kulturze wstręt do pracy fizycznej bywa wyjątkowo silny. I z jednej strony mówimy, korona mi z głowy nie spadnie, jak zrobię coś tam, prawda? To już sugeruje, że no, muszę się zająć czymś, co nie jest dla mnie, no ale jak to zrobię, no to przecież też nic wielkiego się nie stanie. Czasami jak mówimy do naszych dzieci, ucz się, ucz, bo jak nie, to będziesz na śmieciarce jeździł gdzieś tam, prawda? Więc są to, no, są to takie hasła, nie chcemy jakby tej pracy fizycznej. Z drugiej strony ta praca fizyczna jest bardzo potrzebna w naszym takim osobistym życiu, bo jeżeli będziemy się poświęcali tylko pracy intelektualnej, to stracimy kontakt z rzeczywistością w pewnym momencie, bo braknie nam tego zetknięcia się właśnie w realu z rzeczą, z materią i to też jest w naszym życiu i w naszym rozwoju bardzo potrzebne. W praktyce często wstydzimy się właśnie tego, co jest takie proste, zwyczajne i wymagające dokładności. Chociażby samo określenie kobiety, która decyduje się na to, żeby zostać z dziećmi w domu, kura domowa, prawda? To jest takie, to wszystko ma wydźwięk pejoratywny, a tak właśnie być nie powinno. Skąd się to bierze? Odpowiedź Zamojskiej jest bardzo głęboka i bardzo biblijna. Mówi, że Pan Bóg stworzył świat według miary, wagi i porządku. Mnie się w ogóle szalenie podoba ten trójpodział pracy i ten trójpodział właśnie tutaj w stworzeniu świata. Według miary, wagi i porządku. I wszystko, co stworzył, było dobre i doskonałe w swym rodzaju. Właśnie dlatego, że było uporządkowane. Jeżeli Pan Bóg nie brzydził się materią, jeżeli sam pracował ręką Stwórcy, to dlaczego człowiek miałby się jej wstydzić, mówi Zamojska. Szacunek do pracy rodzi się z jej doskonałości. A im dokładniej coś wykonujemy, tym bardziej zaczynamy tę pracę szanować. A im bardziej ją szanujemy, tym lepiej ją wykonujemy. Zatem pogarda dla pracy nie jest oznaką wyższości, ona jest oznaką niskiego poziomu moralnego. I to właśnie źle wykonana praca rodzi w nas wstręt, wstyd i chęć ucieczki. Zamojska widzi w Polakach i w Polkach ogromny potencjał. Mówi o nas, że mamy poczucie piękna. I może nie zawsze umiemy pracować dokładnie, ale mamy taką swoją polską wrażliwość estetyczną. I to właśnie ona może stać się drogą do odrodzenia pracy ręcznej. Bo piękno, nawet to najmniejsze, rodzi się właśnie z ładu. To, co zrobione z ładem, staje się ładne. Nawet rdzeń, ład i ładne, rdzeń tych dwóch słów jest ten sam. To, co jest zrobione w chaosie, niszczeje. Zamojska daje nam piękny obraz. Spójrzmy na ul pszczeli. Komórki nie powstały po to, by były piękne, a jednak są. Dlaczego? Bo są doskonałe w swojej funkcji, symetryczne, dokładne. Piękno pojawia się jako owoc doskonałości, nie jako cel sam w sobie, ale jako owoc doskonałości. I nawet tam, gdzie nie da się stworzyć piękna materialnego, można stworzyć piękno moralne. Ileż kobiet jest, powiedzielibyśmy, patrząc tak ze strony światowej, nieładnych fizycznie, a pięknych wewnętrznie. Wewnętrzne piękno emanuje na zewnątrz. I w drugą stronę, ileż jest przepięknych kobiet, które tracą po bliższym poznaniu, kiedy otworzą usta. Piękno jest czymś niepojętym, wewnętrznym i rodzi się również z miary i z ładu. Można piękno wytworzyć poprzez staranność, sumienność i wierność. I tu Zamoyska dotyka bardzo konkretnego problemu, że brak dokładności jest bardzo często problematyczny. Podaję przykłady, które brzmią też zaskakująco współcześnie, że bardzo łatwo jest na przykład zrobić coś jednorazowo. Udekorować pięknie dom na święta na przykład. Albo zrobić jakiś bukiet na jakąś uroczystość. Natomiast najtrudniej jest utrzymać codzienny porządek. Dlatego też najtrudniej będzie nam wprowadzić taki trójpodział pracy, żeby te filary były równomiernie rozłożone, na których będziemy budować, żeby ta praca była i fizyczna, i intelektualna, i duchowa, ale żeby proporcje się nie zaburzyły. Bo w momencie, kiedy te proporcje się zaburzają, to ta budowla, którą próbujemy wznieść, czyli jakby ta praca nad sobą, no, będzie niesymetryczna i będzie, nie będzie przynosiła takich owoców. Praca ma mieć sens. Ma przynosić korzyść moralną i materialną. Czyli to nie jest wszystko jedno, co robimy. To nie wszystko jedno, czym się zajmujemy. I Zamoyska mówi rzecz bardzo odważną, że nie każda pracowitość jest cnotą. Bo można się napracować dla próżności. Można przez 2 godziny robić sobie makijaż na przykład. Można napracować się dla łakomstwa. Można produkować rzeczy niepotrzebne. Można wydrukować 1000 książek Wattpadowych. Teraz to jest takie w ogóle bardzo popularne. Młodzież czyta powieści z Wattpada. Są powieści. To jest w ogóle to koło powieści, to nawet nie leżało. Ale są to treści bardzo często moralnie bardzo niskie, a nierzadko nawet pornograficzne. I tym się karmi dzisiaj młodzież. To jest potem drukowane i stoi na półkach w Empiku. Więc można być pracowitym w bardzo złym kierunku. I nie o taką pracowitość Zamoyskiej chodzi. Dlatego Zamoyska uczy nas, żeby za każdym razem zadać sobie pytanie, czy trud, który podejmuję, czy praca fizyczna, którą podejmuję, czy praca jakakolwiek, którą podejmuję, ma realny użytek, czy buduje porządek, czy służy zdrowiu, czy jest oszczędna. A najważniejsze pytanie, czy tego życzy sobie Pan Bóg? Daję przykład taki bardzo prozaiczny, że można na przykład mnożyć przysmaki w kuchni. Można codziennie albo 2 razy dziennie piec ciasto. Można się przy tym bardzo natrudzić, a jednocześnie ten trud nikomu na zdrowie nie wyjdzie. Najlepiej po prostu nauczyć się mądrego gospodarowania zasobami, które mamy od Pana Boga. I wykorzystywania tego. Zamoyska wie, że praca, zwłaszcza wychowawcza i formacyjna, bywa bardzo niewdzięczna, że przychodzi zmęczenie, że staje się monotonna, zimna, że widzimy często brak owoców, spotykamy trudnych ludzi. Nasza praca jest zdana na ciągłe poprawki, na ciągłe powtarzanie. Ileż razy musimy w ciągu dnia wypakować zmywarkę, zapakować zmywarkę, wypakować pralkę, zapakować pralkę, rozwiesić pranie, wypakować i w kółko te same czynności wykonywać. I Zamoyska mówi wprost, że czasami przychodzi taka pokusa, żeby wszystko rzucić. Żeby powiedzieć, że to jest bez sensu, to jest daremne, to mnie przerasta. Ale przychodzi też do rzeczy bardzo istotnej, najważniejszej nawet, że ani ręka, ani rozum, czyli ani praca ręczna, fizyczna, ani praca intelektualna nie pokonają pokusy, która nam mówi, żebyśmy jakąś pracę ważną dla nas porzucili. Jedynie praca wewnętrzna, czyli ta praca duchowa, którą wykonujemy, tylko ta praca daje nam siłę, żeby wytrwać. Bo to ta praca duchowa przypomina, ile Chrystus wycierpiał z miłości do człowieka. To ona pozwala zestawić nasze zmęczenie z krzyżem Chrystusa. To ona uczy łączyć nasze drobne trudy z cierpieniem tych, którzy dźwigają ciężary o wiele cięższe. Bo tam, gdzie duch zwycięża, tam praca, nawet najcięższa, staje się drogą życia. To było o pracy fizycznej, ręcznej, a teraz przejdę do pracy umysłowej. Bo Zamojska zadaje nam pytanie, czy można pracować rękami, jeśli nie pracuje umysł? No można. Tylko ciężko iść na przykład do takiego fryzjera, który pracuje rękami, a nie pracuje mu umysł. Bo można wyjść z fryzurą bardzo niepowtarzalną. Praca ręczna uczy nas porządku, ale praca umysłowa uczy nas myślenia, rozeznania, planowania, widzenia całości. Nieraz bardzo trudno jest popaść w rutynę. Dlatego Zamojska mówi wyraźnie, że praca umysłowa nie jest dodatkiem. Ona jest koniecznością. I właśnie do tej pracy umysłowej teraz przechodzimy. Praca umysłowa. Po co kobiecie wiedza i dlaczego sama szkoła nie wystarcza? Zamojska pokusiła się o taką obserwację, która brzmi zaskakująco współcześnie. Że coraz więcej z nas uczy się, zdaje egzaminy, ma za sobą lata edukacji. Programy bywają bardzo bogate, przedmiotów jest wiele, a jednak, kiedy patrzymy na owoce, to widać, że coś nie działa, bo szkoła bardzo często nie robi trzech najważniejszych rzeczy. O tym mówi Zamojska, mówię aktualne po dziś. Nie budzi zamiłowania do pracy umysłowej. Nie uczy tego, żeby kochać daną dziedzinę. Nie wzbudza potrzeby dalszej nauki. Czyli uczeń po prostu kończy na klasówce i idzie dalej. Nie ma pytania dlaczego, co jest dalej, czy mogę coś więcej. Nie daje solidnych podstaw, żeby kobieta potrafiła potem uczyć się sama. Bo zasadniczo to jest cel edukacji. Podać trochę, a resztę człowiek realizuje już sam. Rozwija się w jakiejś dziedzinie. I Zamojska stawia pytanie, bardzo takie uczciwe, czy wiele jest kobiet, które potrafią zająć się takimi codziennymi sprawami. I mówi o pisaniu korespondencji, załatwianiu spraw urzędowych, płaceniu rachunków, kontrolowaniu budżetu domowego, rozmawianiu z fachowcami, ze stolarzem, hydraulikiem, pracownikiem branży budowlanej. Przecież to jest tak naprawdę niezwykle skomplikowane. Zamojska mówi, że właśnie często nam tego brakuje. Dlaczego? Bo w młodości uczymy się rzeczy szybko, powierzchownie, a potem przestajemy. I zamiast pogłębiać, ćwiczyć i rozwijać umysł, popadamy w lenistwo umysłowe. I tutaj Zamojska jest bardzo realistyczna, wie, że kobiety mają bardzo dużo przeszkód. Ona tego nie neguje. Ona mówi nawet, że są liczne wymówki, czasem sprawiedliwe, i trzeba przerwać to błędne koło, bo lenistwo rodzi nieudolność, a nieudolność wzmaga lenistwo. Takie błędne koło się nam pojawia. I kobiece lenistwo, mówi Zamojska, bywa bardzo pracowite. To jest też właśnie bardzo ciekawy fragment. Generałowa jest genialna. Mówi, że kobiety rzadko są leniwe w tym sensie, że nic nie robią. Wręcz przeciwnie. Kobiety robią mnóstwo. Tylko często są to zajęcia, które nie rozwijają umysłu. I często zamożne kobiety potrafią przepełnić sobie czas zakupami bez końca, odwiedzinami, korespondencją bez celu, robótkami. Generałowa jeszcze nie żyła w czasach telefonu, ale tak naprawdę przecież nam wystarczy zwykły dostęp do smartfona. I to są prace, które usypiają umysł, którego w ogóle nie ćwiczą. I Zamojska mówi wyraźnie, że w ten sposób dochodzi się do obezwładnienia władz umysłowych, a człowiek ma wrażenie, że jest zajęty. No zarobiony po prostu. I staje się coraz mniej zdolny do myślenia. Kobiety niezamożne z kolei mają mnóstwo obowiązków domowych i rodzinnych. I tu Zamojska jest bardzo delikatna. Ona rozumie ten ciężar, ale mówi, że jeśli kobieta, mimo wszelkich prac, które w ciągu doby musi wykonać, nie zabezpieczy sobie choć chwili na tę pracę umysłową, to będzie tracić to, czego się nauczyła i stopniowo będzie coraz bardziej ograniczona, bo kobieta potrzebuje szerokiej wiedzy, bo jej pole zadań jest również bardzo szerokie. I tak Zamojska mówi, że mężczyzna często ma konkretny zawód, kształci się w jednym kierunku. Kobieta natomiast, zwłaszcza zamężna, prowadząca dom, która wychowuje dzieci, ma setki zadań i musi być specjalistką w tak wielu obszarach. Przecież to matka w pierwszej kolejności leczy swoje dziecko. To mama się zajmuje i zadaniami domowymi, i kuchnią. Przecież w kuchni ile wiedzy tkwi w naszych lodówkach i w naszych garnkach. I to wiedzy przekazywanej często z pokolenia na pokolenie. Zatem Zamojska mówi o tym, żeby zadbać o ten rozwój na tak naprawdę wielu polach, na których kobieta się porusza. Tak samo generałowa podaje coś ważnego pod kątem psychologicznym, że kobiety są mocno narażone na utratę równowagi przez wrażliwość, emocje, wyobraźnie i nerwy. Dlatego praca umysłowa daje taką równowagę, bo uczy uwagi, pamięci, logiki, koncentracji. Staje się taką jednocześnie i pociechą, i rozrywką, i jakimś takim też oparciem. Zamojska mówi, że człowiek ma przywilej kształcić się do końca życia. To jest w ogóle piękne zdanie. Przywilej kształcić się do końca życia. Bardzo mi się to kojarzy z przywilejem bycia kobietą, Alice von Hildebrand. I kto z tego przywileju nie korzysta, ten odpowie przed Bogiem za zaniedbanie tego, co było możliwe. To brzmi surowo, ale jej intencja jest jasna. Nie marnuj daru rozumu, bo to dar dany po to, byś mogła kochać mądrze i odpowiedzialnie. Fundamenty pracy umysłowej według Zamojskiej są solidne. Zamojska zaczyna od podstaw i od tego, żeby ich nie lekceważyć. Najważniejsze jest czytanie, pisanie, biegłość w rachunkach, podstawy przyrody, geografii, katechizm. Katechizm. Katechizm to dla Zamojskiej podstawa wychowania. Oraz historia święta, czyli historie biblijne, czytanie Pisma Świętego. I to jest dla niej baza do tego, żeby w ogóle przejść do nauki języków obcych, matematyki, historii, a nawet filozofii. Nauka i wiara dla Zamojskiej jest bardzo ważna i kolejność ma duże znaczenie. Zamojska stawia sprawę jasno i odważnie, że nauka bez wiary może paczyć umysł. Ale nauka oparta na wierze potęguje dobrodziejstwa wiary. Dlatego mówi, że każdą naukę powinna poprzedzać dokładna znajomość katechizmu. Katechizm jest kręgosłupem. Zawiera pierwiastki prawdy. Ten, kto zna go dobrze, ma fundament. I to jest ważne. Dla Zamojskiej mądrość nie polega na przeładowaniu głowy informacjami, ale na tym, żeby wiedza zdobywana prowadziła do dobra, do moralnego pożytku dla siebie i dla innych. Dlatego nauka elementarna, podstawowa, ma przygotować umysł do dobrego czytania. Czytanie jest potem głównym narzędziem dalszego rozwoju. Ale uwaga, czytanie jest mieczem obosiecznym. Może uszlachetniać i uświęcać, a może paczyć umysł. Może brudzić serce, zatruwać duszę. Może przytępiać przez byle jakość. Nie czytamy byle czego. Bo wiara nie boi się rozumu. Wiara broni rozum przed znieprawieniem. Jedno z najciekawszych zdań u Zamojskiej. Wiara broni rozum przed znieprawieniem. A rozum może pokazać ludziom, że wiara nie sprzeciwia się myśleniu, tylko je oczyszcza. I najważniejsza nauka, która płynie z tego dla kobiety, czy w ogóle z nauki Zamojskiej dla kobiety, to to, że najważniejszą dziedziną czy wiedzą dla kobiety będzie zawsze pedagogika i sztuka wychowania. I to jest taka dziedzina, w której kobieta powinna włożyć szczególną energię, czyli w naukę o dzieciach i o ich wychowaniu. To się nawet nazywa ars artium, sztuka nad sztukami, wychowanie. Bo chodzi o kierowanie duszą ludzką, jakaż odpowiedzialność spoczywa na kobiecie, wychowanie jej dzieci. To zdanie w dużej mierze spoczywa na kobietach i jest w tym coś bardzo takiego też pocieszającego, bo Zamoyska nie idealizuje matek. I mówi wprost, że dzieci zwykle mają młodych rodziców, zwłaszcza młode matki. I to ma sens, dlatego że wychowanie potrzebuje sił. Ale też wynikają z tego pewne trudności. No, najważniejsza sprawa jest w rękach osób niedoświadczonych. Jakże to by było cudownie mieć dzieci, jak już jest się takim dojrzałym, rozgarniętym, rozwiniętym, mądrym, czyli tak 60+. No ale jak widać, Pan Bóg przewidział to inaczej, a skoro On tak przewidział, to znaczy, że tak jest doskonale. Czyli ta młodość daje nam siłę na to, żeby się rozwijać i na to, żeby rozwijać dusze dzieci, które są nam powierzone. Dochodzi do tego perspektywa wiary, że jeżeli będziemy mieli tego świadomość, że jesteśmy niedoświadczeni, to Bóg da nam łaskę, czy obdarzy nas w ogóle wszelkimi łaskami, bo daje łaskę pokornym. Zatem młoda matka nie ma popadać w panikę ani zniechęcenie. Ma robić dwie rzeczy. Ma prosić o łaskę Pana Boga i ma się uczyć. Ma sięgać po poważne książki o wychowaniu, czytać je uważnie i roztropnie. Pytanie teraz, gdzie znajdziemy dobre książki o wychowaniu? Dlatego, że takich książek namnożyło się bardzo dużo. Zasadniczo mam wrażenie, że półki właśnie przepełnione są w księgarniach książkami na temat rozwoju i wychowania. Do tego stopnia, że już na słowo poradnik swego czasu reagowałam tak dosyć niechętnie. Jak słyszałam, że gdzieś tam ktoś ma jakiś fajny poradnik, to raczej nie byłam zainteresowana. Ale osobiście mogę powiedzieć, że sięgam po takie poradniki stare. Wydawnictwo Gerardinum na przykład ma bardzo dobre poradniki o wychowaniu, o matce, dla matek. Wydawnictwo Gerardinum. Nie jest moje, więc reklama z czystego serca. Naprawdę bardzo stare książki, to są stare książki, stare reprinty, ale wydaje mi się, że bardzo wiele można z nich przejąć i zastosować w dzisiejszych czasach. Może nie wszystko, jeden do jeden, może trzeba pewne strategie przemyśleć. Oczywiście też nie ze wszystkim trzeba się zawsze zgadzać, natomiast warto sięgnąć po dobrą literaturę, bo wychowanie w dzisiejszych czasach, no widzimy jak wygląda. I jeżeli zaobserwujemy, że w ostatnich 100 latach no coś jednak ludziom poszło nie tak, to może warto sięgnąć po książki, które były pisane 100 lat temu, bo po prostu doświadczenie pokazuje nam, że niekoniecznie obecne tendencje rozwojowe mogą rzeczywiście wyjść na zdrowie wychowaniu naszych dzieci. I Zamoyska daje nam też ostrzeżenie, żeby, to jest to, o czym powiedziałam, żeby nie rzucać się od razu na jakieś bezwzględne stosowanie wszystkich rad. Ja teraz się przyznam, taka historia z mojego życia. Mój syn, jak był mały, nadal jest mały, ale jak był młodszy, to nie chciał jeść. I stwierdziłam, że on będzie jadł to, no bo wyczytałam w jakimś takim właśnie starym poradniku, że jak matka nie złamie woli swojego dziecka na zasadzie, jak taki maluch będzie jej podskakiwał cały czas i tylko robił to, co on chce, a nie to, czego matka sobie życzy, to matka się w przyszłości naje wstydu. I tak sobie pomyślałam, że ja się nie chcę najeść wstydu, więc chłopie mały, muszę złamać twoją wolę, nauczyć cię, że będziesz robił to, czego mama chce. Więc jak mama robi na obiad zupę burakową, to jesz zupę burakową. I to moje dziecko dostało zupę burakową, powiedziało, że nie będzie jadło zupy burakowej. Ja oczywiście przyzwyczajona do tego, że on zwykle nie chce jeść tego, co mu tam daje. Mówię, będziesz jadł tę zupę burakową? On, że jednak nie, a ja, że tak. No to on zaczął próbować jeść. W końcu mnie zwymiotował, a potem się okazało, że dziecko jest chore. I miałam takie potężne wyrzuty sumienia, że ja tutaj łamię wolę dzieciaka, który właśnie zaczyna gorączkować i jakaś infekcja się rozwija. Więc do wszystkiego trzeba w życiu oczywiście podchodzić mądrze, do każdej rady i stosować ją indywidualnie. Trzeba mieć to na względzie, że tak, woli dzieci, które zaczynają chorować, nie łamiemy. Wychowanie dziecka zaczyna się od wychowania samego siebie. I to jest jeden z najmocniejszych fragmentów właśnie, który spotykamy u Zamoyskiej. Zamoyska mówi, że ludzie powtarzają, że wychowanie zaczyna się od narodzin, a ona odpowiada, że jeszcze wcześniej, bo dzieci dziedziczą skłonności swoich rodziców. Więc matka musi zacząć od siebie. Gorzej, jak matka widzi złe skłonności swojego męża. Wtedy trzeba. Ale to już jakby nie będziemy rozwijać. Różnie z tym bywa. Ale rzeczywiście, jak popatrzymy na swoje dzieci, to są mieszanki genetyczne. To po prostu nic, co w naszych dzieciach... Ja tak zaczęłam też patrzeć na swoje dzieci, bo czasami wiadomo, że każde dziecko ma jakiś swój słabszy moment. I dopóki ja nie widziałam w tych momentach siebie, to trudno mi się było z tym pogodzić i ciężko mi było zacząć z tym pracować. A w momencie, kiedy ja przyznałam, ja odpowiadam za to zachowanie mojego dziecka, którego bardzo nie lubię, to zaczęłam, to był ten moment przełamania mojego i zaczynałam umieć pracować z tym zachowaniem i je zmieniać. Bo dopóki wypierałam, że to nie jest moje, to gdzieś tam pewno z linii męża po babci, prababci, bo tak by było pewno najłatwiej. A kiedy ja to wzięłam na klatę, mówię, to jest moje, to jest moja wada, to ja muszę w sobie wytępić, żeby dziecku dać dobry przykład. To wtedy widziałam też, że jakby to wychowanie moich dzieci stawało się bardziej owocne, przynosiło lepsze owoce. Przepraszam, tutaj się pogubiłam. Dzieci dziedziczą skłonności rodziców, więc tak, co to znaczy, że zaczynamy od siebie? Zamoyska mówi, że zaczynamy od siebie w takim sensie, że zaczynamy kształcić własny sąd. Teraz mi się taka myśl mi przyszła do głowy, muszę ją wypowiedzieć, że bardzo często dzisiejszy świat też mówi, żeby nie oceniać. Takie to się stało popularne. No wiadomo, że chodzi o to, żeby nie piętnować drugiego człowieka, żeby go nie skazywać, więc nie oceniaj, okej. Ale my tak naprawdę w ciągu doby podejmujemy setki decyzji na podstawie właśnie oceny. Czy zjeść serek z pleśnią? Nie, mój umysł mi mówi, że nie jest serka z pleśnią. No bo oceniam, że ten serek ma pleśń, no pewno będzie niedobry. Więc na takim prozaicznym przykładzie my cały czas tak naprawdę poddajemy nasze życie ocenie, co jest dobrem, a co złem. I na podstawie tego sądu jesteśmy w stanie iść dalej. My tego sądu musimy też nauczyć nasze dzieci, żeby te dzieci, idąc dalej w świat, rozeznawały, co jest dobre, a co złe, co jest chwilową moją zachcianką, tak zwanym takim chwilowym uczuciem, które sprawia, że czuję się fajnie, ale co będzie miało długoterminowe złe konsekwencje. Więc kształcimy własny sąd, a przy okazji wzmacniamy własną wolę. To jest bardzo trudne, bo my często wzmacniamy własną wolę poprzez to, że robimy rzeczy, których wcale nie chcemy, ale my wiemy, że one są dobre. Większość rzeczy tak naprawdę, które człowiek musi zrobić w życiu, nie jest przyjemna. Wcale mi się nie chce wstawać o 4 nad ranem, a czasami muszę, prawda? Wcale mi się nie chce chodzić o 2:30 spać, a czasami muszę. Wcale mi się nie chce wstawać w środku nocy, kiedy mnie dziecko budzi, ale muszę. Więc wzmacniam własną wolę, bo ja tę wolę poddaję woli Pana Boga. Ćwiczymy roztropność. Ćwiczymy roztropność i dbamy o siły fizyczne i moralne, żebym miała siłę w ogóle się obudzić, jak mnie dziecko budzi w środku nocy. I w tym wszystkim, kształcenie własnego sądu, wzmacnianie woli, ćwiczenie roztropności, dbanie o siły fizycznych i moralnych i tego wszystkiego nigdy nie zaprzestajemy. Czyli to wszystko kształtuje nas, a my jakby według tych 4 punktów kształtujemy siebie do końca życia. Bo jeśli zatrzymamy się w tym rozwoju, to w pewnym momencie nie udźwigniemy zadań, które życie przed nami stawia. I to jest właśnie samorozwój według Jadwigi Zamoyskiej. Nie dla siebie, ale dla innych, żeby lepiej służyć. Oczywiście, bardzo chętnie. Kształcić własny sąd. Wzmacniać własną wolę. Ćwiczyć roztropność. Dbać o siły fizyczne i moralne. I nigdy nie przestawać. Proszę. I Jadwiga Zamojska po takiej części praktycznej otwiera temat, o którym już wspominałam, a tym tematem jest piękno. Mówi, że człowiek ma w sobie wrodzoną potrzebę piękna, ale ta potrzeba może pójść w różne strony. Może pójść w kierunku tandety, w kierunku świecidełek, może iść w kierunku arcydzieł, może iść po fascynację cynizmem i zepsuciem. Samo hasło sztuka współczesna już budzi we mnie jakiś taki dreszcz. Dlatego piękno trzeba wychowywać tak samo, żeby stało się swego rodzaju dźwignią naszego rozwoju. I tutaj zdanie, które warto powiedzieć, że smak wpływa na prawie wszystko, na dom, że dobry smak wpływa na dom, na strój, na wydatki, na przyjaźnie, na rozrywki i na wybory. Jeżeli będziemy kształtować dobry smak, jeżeli będziemy pokazywać piękno w życiu naszych dzieci, to te dzieci będą automatycznie, będzie im się łatwiej dokonywało wyboru, jeśli chodzi o właśnie nawiązywanie przyjaźni, wybór rozrywek. Zamojska cytuje myśl, że dobry smak wynika ze zdrowego rozsądku. Czyli mój zdrowy rozsądek mówi, co jest w dobrym smaku, ale dodaje też odwrotnie, że kształcąc smak, kształcimy rozsądek. Czyli kształcąc nasz gust, kształcimy swój rozsądek. Jest też takie hasło, słyszałam, ewangelizacja pięknem. Piękno jest ważne w życiu człowieka. Nie tandeta, ale piękno. W ogóle, jakie są czasami piękne ryciny w starych książkach, albo piękne arcydzieła jakichś mistrzów, malarstwa, no to jest coś pięknego. Natomiast sztuka współczesna, ostatnio też widziałam, jakiś był happening robiony w ramach takiej sztuki współczesnej, no jakieś wywieszone stare majty, no po prostu przecież to się nawet nazwać się tego nie da. Albo jakiś happening, jakiś pan ustawia te wiaderka z piaskiem, po czym jednym ruchem ręki je przewraca i wszyscy klaszczą. Bo to jest piękne. Byłam z rodziną na wycieczce w Dreźnie i byłam zachwycona, jak chodziliśmy po galerii, byliśmy w zamku Zwinger i byłam zachwycona, dopóki nie doszliśmy do właśnie takich pomieszczeń o nazwie sztuka współczesna. Tam się przeraziłam po prostu. Tam mam wrażenie, że rzeczywiście ten rozsądek, tam już rozsądek nie działa po prostu, ale też dobry smak go nie kształtuje. Wracając do kształcenia rozsądku poprzez kształcenie do gustu i smaku. Dlatego literatura i sztuka nie są dodatkiem dla wybranych, literatura i sztuka są dla wszystkich, bo wychowują człowieka. I dobra literatura będzie ciągnęła tego człowieka ku górze, dobra, piękna sztuka tak samo, natomiast ta zdegradowana no, będzie niestety degradowała też człowieka. I zasada Zamojskiej jest taka, że albo w życiu uznajemy rzeczy dobre, albo nie uznajemy nic. I to jest takie bardzo wyraziste, to znaczy nie możemy karmić się miernością. Albo nie czytać wcale, albo czytać rzeczy godne. Albo mamy gołe ściany w domu, albo wisi na nich coś naprawdę wartościowego. Albo nie zajmujemy się w ogóle muzyką, albo wybieramy to, co istotnie piękne. Jakaś muzyka klasyczna, nie jakiś czarny rap, tylko po prostu coś, co naprawdę jest piękne. Wszystko wpływa na higienę duszy. I tak jak człowiek dba o zdrową żywność, i o zdrowe mieszkanie, tak ma dbać o zdrowie wyobraźni i serca. I przy arcydziełach radzi, by poznawać je chronologicznie, bo sztuka ma swój wzrost i upadek. I właśnie, żeby dobrze rozeznać, żeby w ogóle dojść do tego, że ta sztuka współczesna często jest antysztuką, antykulturą, jest zdegradowana, to jak zaczniemy patrzeć na sztukę i na jej rozwój chronologicznie, to my będziemy widzieli ten wzrost i w końcu upadek. A kto zaczyna od współczesności, to już mówi sama Zamojska, prawda, w tych latach, w których żyła. Jeśli ktoś zaczyna od współczesności i od mody w danym momencie, łatwo psuje sąd i smak. No przecież dzisiejsza moda to jest w ogóle, to słów czasami brakuje, żeby to określić, co jest dzisiaj modne, bo modne jest odsłanianie ciała, a nie zasłanianie, więc jakby to z modą też nie ma nic wspólnego. Modna się stała golizna. To jest dopiero antymoda, ale pasuje do antykultury. Czytanie może być wypoczynkiem i rozrywką. Co wybierać, jak czytać? Człowiek musi odpocząć, ale odpoczynek nie polega na próżniactwie. Polega na zmianie zajęcia. To jest w ogóle piękne dla człowieka, że człowiek potrafi odpoczywać, kiedy zmienia sobie zajęcie. Wspaniałe. Dlatego czytanie ma dwa tryby. Czytamy, żeby się czegoś nauczyć. Czyli to są takie rzeczy, no, najlepiej nie za ciężkie, ale żeby były czytane systematycznie. I czytanie dla rozrywki. Ale najlepiej, żeby nie były to jakieś płoche treści i na pewno, żeby nie były takie, które no, degenerują naszą duszę. Więc co poleca Jadwiga Zamojska jako najlepszą rozrywkę? Biografie i pamiętniki, listy. Bo one poszerzają horyzont, uczą życia, dają przykłady. Generałowa ma też swój pogląd na powieści. Twierdzi, że trzeba czytać tylko te, które są najlepsze i dla takich dojrzałych, wyrafinowanych czytelników. No jak możemy sobie jako przykład podać harlekiny, które jeszcze niedawno były popularne, teraz tam, tak jak już mówiłam, te Wattpady, które są po prostu straszne, więc te powieści, jak ktoś mówi, że czyta powieści, to tak może nawet, jeśli te powieści nie są dobre, no to nie służy to jego rozwojowi tak naprawdę. I Zamojska jest tutaj bardzo surowa, bo mówi, że powieść ma sens tylko wtedy, kiedy jest arcydziełem formy i myśli. W przeciwnym razie zatrzymuje czas, psuje smak, daje fałszywe pojęcie o życiu, budzi namiętności i tępi umysł. I dodaje jeszcze jedną ważną zasadę, że powieści mogą być dla tych, którzy mają już fundament i osiągnęli pewną dojrzałość. A czasem także dla osób niedojrzałych umysłowo, ale tylko takie, które uczą prawdy i dobra, a nie brudu. Takim przykładem może być literatura, lektury szkolne, które młodzież czyta. Mam wrażenie, że często do pewnych powieści w wieku szkolnym po prostu młodzież nie dorasta. Czyli mogę powiedzieć na własnym przykładzie, ja nie dorastałam. Iluż młodych ludzi fascynuje się lalką Bolesława Prusa, a iluż starszych, wyrafinowanych czytelników odkrywa w lalce Prusa dopiero to piękno, o które tak naprawdę chodzi. Więc prawdopodobnie też o tym mówiła Jadwiga Zamojska. Zatem trzeba czytać z ładem i zdawać sprawę z tego, co się czytało. I właśnie, Zamojska też radzi, żeby na przykład opowiadać komuś treść książki, którą się przeczytało, bo wówczas pewne rzeczy zapadają nam w pamięci znacznie lepiej. Żeby streszczać też na piśmie przeczytane książki, dopisywać własny sąd, własne refleksje. Wówczas powstaje taki katalog przemyśleń, który też możemy podarować kiedyś naszym dzieciom, wnukom. Możemy też mieć zeszyt krótkich wypisów, takich zdań trafnych, możemy jakieś sentencje sobie wypisywać i to też bardzo pozytywnie wpływa na nas samych i kształtuje nas poprzez właśnie taką pracę intelektualną. Czy to jest jakiś znak? Jeszcze trochę mam. To jest metoda... Mogę? Tak? To jest metoda Zamojskiej właśnie na umysł ostrzony jak narzędzie. Właśnie to też było takie ciekawe sformułowanie. Umysł ostrzony jak narzędzie. Zamojska mówi, że praca umysłowa ma być różna dla każdej kobiety, niezależnie od zdolności, zależnie od zdolności i upodobań, dokładnie, że każdy z nas znajdzie sobie po prostu swój obszar, w którym będzie się rozwijała. Cel jest jeden, żeby umysł się rozwijał i żeby nie robić z siebie też celu ostatecznego. My mamy się kształcić, ale nie dla siebie, tylko mamy się kształcić tak, jak się ostrzy narzędzia, do dalszej służby. I trzeci filar pracy to praca duchowa. Dlaczego praca duchowa jest konieczna? Zamojska mówi jasno, że praca ręczna i umysłowa nie wystarczą, jeśli nie towarzyszy im praca duchowa. Bo może być osoba bardzo zapracowana, może być bardzo wykształcona, a mimo to mijać się z celem życia, dla którego Bóg ją stworzył. Świat tej pracy nie rozumie, nie rozumie pracy duchowej. Ta praca duchowa jest bardzo często ośmieszana, albo robi się z niej coś mglistego. Tymczasem generałowa mówi, że jest to praca konkretna, wymagająca i prowadząca do wolności. Ja też tutaj taką refleksję chciałabym wrzucić, żeby wstawić a propos książki, którą sama wydałam, Niewiasta Wieczna. Ja powiem szczerze, czasami zdarzało się, że ktoś mnie pytał o tytuł książki, a ja się zastanawiałam, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, bo ludzie różnie reagowali. Różnie ludzie reagują na słowo niewiasta, a co dopiero wieczna. Więc naprawdę jest to poruszające. I zdarzało się, że żeby nie powiedzieć, bo ktoś był zainteresowany, ale ja widziałam, że ten ktoś zaraz eksploduje, jak mu powiem, że ta książka nazywa się Niewiasta Wieczna, więc mówiłam, że jest to książka metafizyczno-filozoficzna i wtedy już nie było żadnych pytań. Cel pracy duchowej jest taki, żebyśmy byli doskonali. A co to znaczy, że mamy być doskonali? Otóż mamy być zgodni z wolą Pana Boga. Bo wszyscy zapewne pamiętamy słowa Chrystusa, bądźcie doskonali, tak jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. I Zamojska nas uspokaja, Bóg nie żąda rzeczy niemożliwych. Chodzi o doskonałość ludzką, czyli taką, która polega na tym, że staje się taka, jaką chce mnie Pan Bóg. W moim stanie, w moich obowiązkach, w mojej historii. Bo tak naprawdę każda kobieta, każdy mężczyzna ma swoją historię życia i tę historię zna Pan Bóg. I Pan Bóg nie porównuje nas między sobą, ale On każdą z nas prowadzi. I mamy w naszym życiu odrzucać grzech, wady, niedoskonałości i to, co psuje podobieństwo do Pana Jezusa. I mamy wyrabiać w sobie cnoty i dobre przyzwyczajenia. I bardzo ważne jest, żeby te dwa procesy, to odrzucanie grzechu, wad, niedoskonałości, a jednocześnie wyrabianie cnót i dobrych przyzwyczajeń, żeby to się działo jednocześnie. Że nie jedno, że najpierw będę likwidowała grzech w swoim życiu, a potem przejdę do tych doskonałości. Absolutnie nie. Naraz, razem. Także nie czekamy nigdy, aż będzie idealnie, żeby zacząć czynić dobro. Co jest miarą świętości? Według Zamojskiej nie są to rzeczy wielkie, tylko wierność w obowiązkach. To jest w zasadzie zdanie, które przewija się przez całą jej książkę o pracy i to takie może nawet dobrze, bo to człowiek sobie tak zapamięta, jak tak wielokrotnie usłyszy, to gdzieś w głowie utkwi. I w listach Jadwigi też czytamy, pamiętaj, że służba Boża nie polega na rzeczach nadzwyczajnych, wzniosłych, wielkich, ale prostych i bardzo niskich. I nie chodzi o to, żeby robić rzeczy nadzwyczajne, tylko żeby najdoskonalej robić to, do czego w zwyczajnym porządku jesteśmy zobowiązane. I w pracy duchowej bohaterskie bywa właśnie to, co codzienne, czyli cierpliwość w domu, uczciwość, punktualność, opanowanie języka, modlitwa mimo zmęczenia, przebaczenie, wierne wypełnianie obowiązków stanu. W ogóle obowiązki stanu, to mam wrażenie, że to też jest takie piękne hasło, a takie niepopularne, bo mam wrażenie, że stany się nam jakoś tak wymieszały, ale to może już nie będę zaczynała takiego wątku, bo to by się mogło skończyć na kolejnej godzinie. Więc wracamy do tego, że świętość, która naprawdę zmienia życie, to jest właśnie to, co codzienne. Ta cierpliwość, uczciwość, punktualność, to z czym tak naprawdę opanowanie języka. To wcale nie jest takie proste, a jednocześnie tak prosto brzmi. Wielkie bohaterstwo, prawda? Opanować język. A czasami tak bardzo kusi, żeby coś powiedzieć, żeby gdzieś coś tam od siebie jeszcze dodać, dorzucić. Albo albo coś zahamować, jakąś sytuację. Nie zawsze to, co powiemy, jest dobre. To jest takie szalenie ważne, żeby powiedzieć tyle, ile trzeba, nie za dużo i nie za mało, bo za mało źle i za dużo też źle. Narzędziami pracy duchowej. Co jest narzędziami pracy duchowej? Pan Bóg nam je dał. Zamojska mówi, że tak jak artysta otrzymuje wzór, materiał i narzędzia, tak my za wzór dostaliśmy Chrystusa. Materiałem jesteśmy my same, a dłuto to Słowo Boże, Prawo Boże, nauka Kościoła, sakramenty, ludzie i okoliczności, w które Bóg nas wstawił. Czasami ludzie, którzy wydają się nam bardzo trudni, są niesamowitą szkołą życia dla nas samych. Praca duchowa nie dzieje się w próżni. Praca duchowa dzieje się w życiu. Ona się dzieje w relacjach, w obowiązkach, w konkretnych wydarzeniach, a bardzo często w trudnych sytuacjach, żeby właśnie nas kształtować, bo złoto w ogniu się hartuje. I to kształtowanie bardzo często boli. To nie jest nic ani przyjemnego, ani lekkiego, ale w efekcie Pan Bóg chce, żebyśmy byli wychowani do życia wiecznego, więc od tych trudnych sytuacji nie uciekniemy. Zatem zaczynamy według Zamojskiej od patrzenia na Jezusa. Żebyśmy naśladowali Chrystusa i tak jak On wybrał ubóstwo, wszedł w zwyczajność, był posłuszny, pracował, znosił niewdzięczność i doprowadził miłość do końca słowami wykonało się. Tak jak Chrystus spełnił wolę Ojca do końca, tak praca duchowa ma prowadzić do tego, żebyśmy kiedyś mogły powiedzieć w swoim sumieniu: Panie Boże, starałam się spełnić to, co mi powierzyłeś. Co jest zatem fundamentem w rozwoju duchowym? Zamojska na pierwszym miejscu stawia katechizm, liturgię, historię Kościoła, świętych i Pismo Święte. Katechizm, liturgia, historia Kościoła, święci, Pismo Święte. Dlaczego katechizm? Zamojska porządkuje nam tę drogę. Mówi, że najpierw katechizm, bo on odpowiada na pytania najważniejsze. Po co żyję? Dokąd idę? Kształci sąd, sumienie i wolę. Potem jest liturgia. Żeby w kościele nie być gościem, żeby rozumieć mszę świętą, żeby żyć zgodnie z rytmem roku liturgicznego. I żeby się modlić. Następnie historia Kościoła. Historia Kościoła po to, żeby rozumieć, że Kościół trwa nie mocą ludzi, tylko mocą Boga, mimo wielu Judaszów. Potem Zamojska wymienia żywoty świętych. Każe nam je czytać mądrze, wybierać od nich gorliwość i wierność, ale nie kopiować wszystkiego jeden do jednego, no bo po prostu się nie da, bo każdy z nas ma swoją drogę, a naszym wzorem jest Chrystus. Pismo Święte. Zamojska mówi bardzo pięknie, że czytać je trzeba, ale nie z ciekawości, ale z pragnienia wypełnienia woli Bożej. W pokorze. Niedawno słyszałam taki krótki filmik, jak Alice von Hildebrand cytowała takiego filozofa Kierkegaarda, który mówił, że Pismo Święte należy czytać na kolanach. Bardzo mi się to podoba. Na kolanach. A Gertrud von Lefort mówiła do ludzi, że kolana są waszymi skrzydłami. Tak a propos, mi się skojarzyło. I codziennie, choćby krótko, przez całe życie czytać Pismo Święte w tłumaczeniu aprobowanym przez Mater Ecclesia, Kościół nasz święty, tylko i wyłącznie katolickie tłumaczenia. Nie czytamy protestanckich tłumaczeń. Sama wiedza nie wystarczy, potrzeba czynu. Zamojska mówi jasno, można znać nawet Słowo Boże, a ono pozostanie martwą literą, jeśli nie przejdzie w życie, jeśli będziemy robić inaczej, jeżeli będziemy postępować wbrew woli Pana Boga. Rozmyślanie jest dla Zamojskiej takim mostem pomiędzy słowem a czynem, no bo teraz jak tutaj wcielić słowo w czyn? Rozmyślanie. Rozmyślanie jest dla życia duchowego tym, czym rachunkowość dla gospodarki. Pokazuje pewien bilans. Czyli zadajemy sobie pytanie, co daje nam Pan Bóg i jak ja Mu na to odpowiadam. Jakie dostaję od Niego zadanie, jaka jest moja odpowiedź. I co w moim życiu jest zgodne z Jego wolą, a co muszę odrzucić. To jest to kształcenie woli. To jest takie szalenie roztropne, bo czasami może nam się wydawać, że czujemy, że powinniśmy coś zrobić, ale ten zdrowy rozsądek nam mówi, że ważniejsza jest nasza wola niż to, co mam ochotę zrobić, bo mamy pewną hierarchię wartości. Najważniejsze jest życie wieczne, potem życie dotrzesne, potem zdrowie, potem dobre samopoczucie. I w związku z tym naszego dobrego samopoczucia nie możemy na tej drabince sobie przestawiać, ani robić sobie z niego bożka, bo w dzisiejszych czasach mamy tendencję do tego, żeby z dobrego samopoczucia zrobić bożka. Dzisiaj nawet można dokonać aborcji, bo można załatwić sobie skierowanie od lekarza psychiatry, bo kobieta ma złe samopoczucie, że jest w ciąży, ma jakieś tam złe myśli, w związku z tym cyk, proszę bardzo, dobre samopoczucie, bożka. Postawione ponad zdrowie, życie, już nie mówię, że życie wieczne, bo chyba w to nikt, chyba ktoś w to nie wierzy, jeżeli w ogóle próbuje sobie coś takiego zorganizować. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ta wola pomaga nam ustalić, co jest do odrzucenia, a co musimy w życiu przyjąć. I Zamojska ustaliła jakby takie 7 zasad rozmyślania, że rozmyślanie ma prowadzić do konkretnego czynu, czyli nie ma się ograniczyć do jakichś takich ładnych, estetycznych myśli, tylko to ma być taki ster i żagle, ma sprawić, żeby Słowo Boże, nad którym myślimy, stało się ciałem w konkretach dnia. Najpierw, tak samo mówi, że najpierw mamy patrzeć na Chrystusa, a potem dopiero mamy patrzeć na siebie. Najpierw mamy kontemplować Jego cechy, miłość, pokorę, cierpliwość, a dopiero potem mamy spojrzeć szczerze na swoje spojrzenie, na swoje ja i wtedy będziemy wiedzieli, co należy w życiu naszym usunąć, a co do niego wprowadzić. Zamojska dostrzega też 3 źródła problemów, które zwykle są przeszkodą w życiu, w rozwoju duchowym. Jest to oziębłość w służbie, czyli taka samolubność i wygoda, nasza pycha i brak umartwiania. Zamojska twierdzi, że z wad, bo teraz jak zwalczać wady w naszym życiu, że z wad wychodzimy najskuteczniej, jeżeli będziemy ćwiczyli cnotę przeciwną. To znaczy, nie możemy męczyć się walką z naszą pychą, tylko pokochać prawdę, nawet tą, która jest dla nas upokarzająca. Analogicznie, lenistwo będziemy zwalczać poprzez zamiłowanie do zacnej pracy. Naszą zmysłowość będziemy zwalczać poprzez umartwianie. A samolubstwo i skąpstwo poprzez miłość i szczodrość. Czyli nie walczymy z wadami, tylko rozwijamy cnoty przeciwne tym wadom. I to jest bardzo, bardzo mądre. Gadulstwo, ciekawość będziemy zwalczać poprzez zajęcie jakieś konkretne i jakiś uporządkowany czas. Widok naszych własnych wad nie ma nas zniechęcać, bo jeśli widzimy jakiś pył w nas, to jest znak, że dociera do nas więcej światła. Bo w ciemności nie widać nic, a w momencie, kiedy dochodzi do nas światło, to widzimy więcej. I jeśli jest jakiś pył w nas, to nie zniechęcamy się, tylko po prostu z wadą walczymy poprzez rozwijanie cnoty. Żyjemy tylko teraźniejszością, mówi Jadwiga. Przeszłość oddajemy miłosierdziu Bożemu, a przyszłość pozostawiamy samemu Bogu. Jedyna nasza waluta, w cudzysłowie, to chwila obecna. I Jadwiga też mówi ciekawie o umartwieniach. To też jest takie, może się dziwnie kojarzyć współcześnie. Jak pracować nad sobą bez przemocy wobec siebie? Zamojska jest tutaj niezwykle trzeźwa i dojrzała duchowo. Nie promuje heroizmu, ale systematyczną, wierną pracę i mówi, czym umartwienie nie jest. Zamojska wyraźnie odcina się od jakichś nadzwyczajnych praktyk bez powołania, umartwień pokazowych, surowości, która prowadzi do jakiegoś nerwowego stanu, smutku i do walki z naturą dla samej walki. Umartwienie nie ma łamać człowieka, tylko przywracać mu wolność, więc nie chodzi o nic niezwykłego, ale o takie jakieś drobiazgi, których dostarcza nam życie codzienne. Czyli w ogóle po co takie umartwianie? Zamoyska mówi, że żadna cnota nie rozwinie się w nas bez umartwienia. To znaczy, nie da się być cierpliwą, nie rozwiniemy cnoty cierpliwości, bez umartwienia nerwowości. Czyli ja muszę umartwić moją nerwowość, żebym była cierpliwa. Muszę umartwić mój egoizm, żebym była sprawiedliwa. Muszę umartwić moje zachcianki, żebym była roztropna. I muszę umartwić moje lenistwo, żebym była wierna obowiązkom. Więc umartwienie nie jest żadnym dodatkiem do duchowości, tylko jest mechanizmem jej działania. I to jest złota zasada Jadwigi Zamoyskiej. Nie walczymy wprost z wadą, rozwijamy cnotę przeciwną poprzez umartwienia naszych wad. I to jest jedno właśnie z takich najważniejszych odkryć wychowawczych generałowej. Gdzie możemy praktykować umartwienie? Otóż w tym, co nazywa się naszym życiem. Zamoyska mówi wprost, że najlepsze umartwienia to są te, które przychodzą same, w domu, w relacjach, w pracy, w obowiązkach, w zmęczeniu, w drobnych niewygodach. Nie trzeba ich wcale wymyślać, my ich mamy po prostu pod dostatkiem. Wymienia jeszcze Zamoyska, jakie umartwienia można stosować. Na przykład umartwienia języka. Nie powiedzieć niepotrzebnego słowa, jakie to czasami trudne. Nie odpowiedzieć od razu w emocjach, jakie to jest trudne, szczególnie dla kobiet. Nie poprawiać, kiedy nie trzeba i nie bronić się natychmiast. Umartwienie ciała. Nie podjadać poza posiłkami. Zjeść to, co jest bez grymaszenia. No to mamy tutaj, tak, to chciałam właśnie u syna wyegzekwować. Wstać od razu, kiedy czas na obowiązek. Wykonać pracę mimo zmęczenia. Jak się umartwia wolę? Zrobić coś, czego się nie lubi. Ale tak naprawdę, drogie panie i panowie, przecież my tak często robimy rzeczy, których nie lubimy. To jest tak naturalne, bym powiedziała. Więc takie umartwienie woli to rozumiem. Nie odkładać na później. To jest też umartwienie woli. Przyjąć jakąś decyzję bez szemrania. Wykonać polecenie dokładnie, a nie po swojemu. Umartwienia myśli. Nie wracać w kółko do tej samej urazy. Nie karmić się wyobrażeniami. Nie analizować siebie bez końca. Skierować myśl ku temu, co dobre i prawdziwe. I najważniejsze, to wszystko ma odbywać się w ciszy. Nie na pokaz. W nas. Zamoyska podkreśla, że właśnie najlepsze umartwienia są te niewidoczne, bo nie karmią próżności, nie domagają się uznania i całą swoją wartość zachowują przed Bogiem. Jak teraz możemy połączyć umartwienia z teraźniejszością? Jedna z najmocniejszych myśli Zamoyskiej, a to jest chyba czytałam, przeszłość oddać miłosierdziu Bożemu, przyszłość zostawić Bogu, pracować w chwili obecnej. Chwila obecna to jest to, co mamy. W oparciu o to, co mówiła Jadwiga Zamoyska o pracy duchowej, przygotowałam dla pani też taką regułę dnia pracy duchowej. Można ją sobie przejrzeć, może znajdą się w niej jakieś inspiracje do pracy na co dzień. Ja je tutaj przygotowałam, a to zaraz przekażę do rozdania. I tak, to jest taki dwustronicowy materiał. Myślę, że może być inspirujący. Nie trzeba też wszystkiego jeden do jeden przyjmować w swoim życiu, a może już coś według generałowej robimy w tej chwili, a o tym nie wiemy. Warto się z tym zapoznać. Także Jadwiga Zamoyska nie zostawiła nas ze samą teorią. Ona daje nam sporo praktyki, bo ideałem... Nie jest to jakiś ideał nie do osiągnięcia, nie są też to jakieś pobożne marzenia oderwane od życia, jej wizja pracy nad sobą jest głęboko realistyczna. Jest wymagająca, ale też jest pełna nadziei. Pokazuje, że człowiek nie jest rozdarty na części, jest powołany do jedności. Ręce, rozum i serce mają współpracować, a nie rywalizować ze sobą. Bo praca ręczna uczy pokory, cierpliwości, wierności małym rzeczom. Praca umysłowa porządkuje myślenie, chroni przed powierzchownością, kształtuje sąd. Praca duchowa nadaje sens wszystkim pozostałym pracom. Bez niej wysiłek staje się albo taką pustą aktywnością, albo męczącym samodoskonaleniem bez celu. To w ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żebyśmy się zamęczyli bez celu. Zamojska przypomina nam coś niezwykle ważnego. Nie pracujemy nad sobą po to, by stać się wersją, jakąś lepszą wersją siebie, ale po to, żeby coraz wierniej odpowiadać na wolę Boga w naszym konkretnym życiu, w naszej konkretnej historii, wobec ludzi, którzy staną na naszej drodze z woli Bożej. To nie ma przypadków w życiu. Wszystko dzieje się z jakimś konkretnym planem, z konkretną wolą Bożą. Świętość nie polega na nadzwyczajności, lecz na wierności, na porządku dnia, na przyjęciu własnego miejsca, czasów, obowiązków, ograniczeń. Dlatego jej droga jest taka aktualna także dziś. W świecie pośpiechu, rozproszenia, takiej presji też nieustającego rozwoju. Zupełnie nie o to chodzi. Uczy nas, że prawdziwy rozwój rodzi się z ładu, z dyscypliny, z wyciszenia, z codziennej pracy wykonywanej z miłością, w obecności Boga. Zatem niech to będzie zaproszenie do takiej prostoty, do dobrze przeżytego dnia, do uczciwie wykonanej pracy, do myśli karmionej prawdą i do serca zakorzenionego w modlitwie. Bo jak pokazuje Zamojska, świętość zaczyna się od porządku dnia. Zatem ten porządek dnia tutaj paniom rozdam i serdecznie dziękuję, bo to już w zasadzie wszystko, co dla pań przygotowałam.